Literackie spotkania. Zaprasza Ewa Dąbska.
Witam Państwa serdecznie. Dziś w literackich spotkaniach mówić będziemy o książce Wacława Lewandowskiego Oswoić wyspy. Podtytuł tej książki brzmi Wielka Brytania i Brytyjczycy w piśmiennictwie polskiego wychodźstwa wojennego i drugiej emigracji. Profesor Wacław Lewandowski, polonista, dyrektor Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i jednocześnie kierownik Zakładu Polskiej Literatury Współczesnej tamże. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pan profesor Wacław Lewandowski jest specjalistą od literatury emigracyjnej między innymi. Napisał już wiele książek, a dziś mówić będziemy właśnie o bardzo nowiutkiej książce Oswoić wyspy. To jest niesamowita historia, ponieważ opisuje pan profesor w tej książce postawy i stosunek Polaków do drugiej ojczyzny właściwie, którą trudno powiedzieć wybrali, bo właściwie Polacy zawsze kochali Francję i Paryż był taką stolicą bliską sercu. Paryż okazał się troszeczkę mało matczyny dla Polaków, no i przyszło pokochać Londyn i wyspy. I tutaj mamy wiele osób, które są pisarzami, chociażby Stanisław Baliński czy Jerzy Pietrkiewicz, naszemu sercu bardzo bliski, bo z naszego regionu, ale mamy też inne osoby, które no, nie były pisarzami, a które postanowiły spisać swoje wrażenia i opowiedzieć innym, no jak te wyspy oswojali. To jest bardzo w ogóle dobry tytuł. Wybór tytułu jest na początku, na końcu?
W tym wypadku akurat był na początku, gdy zbierałem materiał. Lat temu kilka zacząłem to robić. Przeważnie pomysł tytułu przychodzi pod koniec pisania, ale tym razem było inaczej. Jeszcze nie wiedziałem, jak rozległy materiał zbiorę, poddam analizie, omówieniu. Jeszcze to było wszystko w powijakach, a taka koncepcja tytułu już się pojawiła. Mówię o tych kilkuletnich przygotowaniach, dlatego że chciałem w książce uwzględnić maksymalnie dużo materiałów, które albo są zapomniane, albo miały utrwalone błędne interpretacje, albo też były całkowicie nieznane, nieznane nawet polskim bibliografiom. Taki był przypadek Juliana Suskiego, którego powieści w wersji angielskiej nie notuje żadna polska bibliografia. Udało mi się ją znaleźć w jednej z kanadyjskich sieci antykwarycznych i okazało się, że coś, co było przedmiotem kpin polskiej krytyki na emigracji, zaraz to wyjaśnię, było całkiem poważnym przedsięwzięciem, bowiem książka Suskiego, przypomnę, byłego starosty bydgoskiego, znakomitego specjalisty od administrowania wielkimi miastami, człowieka, który w tym fachu zrobił karierę w Kanadzie w okresie powojennym. Książka zatytułowana Z ziemi polskiej do szkockiej, wydana pod pseudonimem Jerzy Pomian w Edynburgu, doczekała się jednej wzmianki w takiej emigracyjnej panoramie dorobku literackiego emigracji, gdzie Zygmunt Markiewicz napisał, że autor we wstępie deklarował, że jego celem było doprowadzenie do jakiegoś duchowego zbliżenia polsko-szkockiego. I to Markiewicz skomentował, że pomysł dość dziwny w książce pisanej po polsku. Otóż krytyk nie wiedział, że równolegle pod pseudonimem tym razem George Pomian Suski wydał wersję anglojęzyczną i to nie byle czyim wstępem, bo wstępu użyczył Compton Mackenzie, ówczesny lider Szkockiej Partii Narodowej, bardzo zresztą ciekawa, popularna postać, bo to i gwiazda krykieta, i aktor, i pisarz znakomity. Zatem przedsięwzięcie Suskiego nie było tak naiwne, jak się mogło po latach z braku wiedzy wydawać. Okazuje się, że ta książka była no, pewnie w ograniczonym zakresie, ale jakoś przez Szkotów w czasie wojennym czytana. Egzemplarz antykwaryczny, który udało mi się sprowadzić, tej wersji angielskiej, która nosiła tytuł Eagle and Tartan, miał wpisaną ręcznie dedykację, z której wynikało, że ktoś to komuś podarował w prezencie gwiazdkowym. Czyli było to traktowane z jakąś powagą i w tym czasie miało jakieś znaczenie. Zresztą wstęp Comptona Mackenzie też mówi o ówczesnych nadziejach na jakieś bardziej długotrwałe zbliżenie polsko-szkockie. Autor wstępu wspomina, że zapewne w następnym już roku nie będzie powodu, żeby wojska polskie stacjonowały w Szkocji, że będą już one na pewno oczyszczać swój kraj z niedobitków niemieckich, ale na wielki szkocki jubileusz historyczny, rocznicę lądowania tak zwanego Pięknego Księcia i próbę wywołania powstania szkockiego, na pewno polskie wojsko przyjedzie, będzie tu mile widziane. I Mackenzie też wyrażał, podobnie jak Suski, nadzieję, że ta współpraca powojenna także w tej sferze duchowej będzie bardzo bratnia między tymi narodami. No oczywiście polityczny finał wojny i rozstrzygnięcia polityczne na okres powojenny uniemożliwiły kontynuację nie tylko przyjaźni, ale i w ogóle na długie lata jakiejkolwiek współpracy. Mhm. Oczywiście jest to pozycja ciekawa, o której warto pamiętać. Dla nas bydgoszczan może też dlatego ciekawa, że to jest pierwsza powieść napisana przez polskiego autora jeszcze w czasie wojny, w roku 1943, w której dość sporo mówi się o tragicznych wydarzeniach bydgoskiego września 1939 roku. Wprawdzie Suski jako starosta opuścił Bydgoszcz wraz z wojskiem, ale najwidoczniej już po przedostaniu się do Anglii miał informatorów, być może jako ówczesny pracownik rządu polskiego na wychodźstwie wojennym miał dostęp do pewnych materiałów kontrwywiadowczych dostarczanych z kraju i dość pełną relacją o tak zwanej krwawej niedzieli dysponował i ten wątek w swej powieści umieścił. Oczywiście nie jest to literatura tego kalibru artystycznie, co późniejszy Obóz Wszystkich Świętych, który o tych samych wydarzeniach wspomina, oczywiście Tadeusza Nowakowskiego, no ale pierwszeństwo Suskiego jest tu godne odnotowania.
Myślę, że bardzo niewielu o tym wie w ogóle, że istniał taki człowiek i że pierwszy wspomniał o wydarzeniach tak zwanej Krwawej Niedzieli, no i że w ogóle był takim specjalistą od zarządzania i zrobił karierę za granicą.
W bydgoskim słowniku biograficznym autorzy zamieścili biogram Juliana Suskiego, podając podstawowe informacje o jego karierze administracyjnej, przedwojennej i o jego zatrudnieniach powojennych, natomiast najwyraźniej nie mieli pojęcia, że Suski bawił się także w literata i o tym jego dorobku literackim niczego tam nie przeczytam.
A Swoić Wyspę, no właśnie, powiedzmy jeszcze o tym kontekście, o którym wspomniałam na początku, to znaczy tej rozsądnej miłości, przynajmniej do niej się przekonywali ci, którzy zostali tam właśnie, no bo ta Francja ich rozczarowała na pewno, nie wiem czy słowo zdradziła, jest tu odpowiednie i musieli zamienić ten Paryż, który był stolicą Europy, stolicą nie tylko polityczną, ale i artystyczną, prawda, wszyscy wyjeżdżali, historia naszych wieszczów i wielkich twórców literatury i nie tylko literatury, o tym świadczy, że tam właśnie była ta Mekka wszystkich. No i cóż, i trzeba było ją zamienić na Londyn. Jak ta miłość najpierw taka bardzo żarliwa do Francji, a potem taka rozsądna do Anglii się zrodziła?
Musimy sobie powiedzieć to, że zagadnienie dotyczy przede wszystkim pokolenia inteligencji międzywojennej. Przypomnę, że w międzywojennej Bydgoszczy mieliśmy ulicę Marszałka Ferdynanda Fossa, a nie mieliśmy ulicy żadnego z zasłużonych w pierwszej wojnie dowódców brytyjskich, prawda? Bo taki był odbiór w tej reaktywowanej, wskrzeszonej Polsce w II Rzeczpospolitej. Taki był odbiór roli Francji jako głównego mocarstwa w pierwszej wojnie światowej i jako tej głównej siły, która umożliwiła odrodzenie się Polski. Także za sprawą tego, że przecież błękitna armia Hallera przyszła z tego kierunku, ale i przede wszystkim za sprawą tej tradycji, że to siostrzyca nasza Francja, jak mówiono patetycznie, że pokładano w tej Francji nadzieję już w czasach napoleońskich i pierwsza wojna światowa umocniła tę tendencję. Inteligencja okresu międzywojennego jest frankocentryczna, galocentrycznie postrzega Europę. O Wielkiej Brytanii nie mówi się nic. Raczej tych, którzy też zgodnie z pewną tradycją, także literacką, raczej tych, którzy zwracają większą uwagę na kulturę brytyjską, uważa się trochę za snobów, trochę za dziwaków. W Charakterach Naukowskich na przykład jest sportretowany taki anglofil. Jest to po prostu nierób, dziwak, pasożyt, który uważa siebie za obywatela angielskiego, za poddanego korony brytyjskiej, ponieważ jest snobem po prostu, jest to postać wyśmiana. I tak z grubsza te rzeczy traktowano. Nic więc dziwnego, że gdy przyszło Polskę opuścić po 17 września 1939 roku także masie cywilów, tych, którzy byli na listach ewakuacyjnych i musieli się z rządem ewakuować, no to wszystkie drogi prowadziły do Francji, najczęściej przez Włochy, ale jednak do Francji. We Francji, jak wiemy, ukonstytuował się nowy rząd polski, rząd generała Sikorskiego. Zaczęło się tworzyć w Quetzlinau polskie wojsko, a w Paryżu zaczęło się odbudowywać polskie instytucjonalne życie kulturalne z czasopismami, z wydawnictwami książkowymi. Nikt oczywiście wówczas nie przypuszczał, że słynna linia Maginota może nie okazać się skuteczną przeszkodą dla wojsk hitlerowskich, że Francja upadnie tak szybko, no i w sposób, co tu kryć, powiedzielibyśmy, mało honorowy. Opór francuski nie miał nic wspólnego z jakimś uporem obrony kraju, walki do końca. Było to dla Polaków potwornym rozczarowaniem. Pytała pani, czy zdradą? Na pewno nie. To raczej było trzęsienie ziemi. To zawalił się świat. I ci, którym udało się w momencie upadku Francji ewakuować dzięki pomocy brytyjskiej do Wielkiej Brytanii właśnie, przypływali z poczuciem końca Europy, z poczuciem jakiegoś zawału dotychczasowego europejskiego, jeśli nie światowego porządku. I tu w wielu wspomnieniach, kilka z nich cytuję w książce, w wielu wspomnieniach spotykamy taki obraz, że ta ręka angielska, która po wylądowaniu w Dover podaje ciepłą herbatę, podaje ciepły płaszcz, wskazuje w porządnej organizacji, bez żadnego chaosu, miejsca stawienia się, kwatery, transport, to był czynnik, który rodził jakieś nowe nadzieje. I wtedy przybysze polscy z pobitej Francji, z kapitulującej Francji, zaczęli nabierać poczucia, zaczęli zdawać sobie sprawę, że oto Wielka Brytania jest jedyną siłą, która jest zdolna i w tym momencie ma wolę prowadzenia dalszej walki z Hitlerem, którą tą walkę Polacy oczywiście chcą prowadzić. Zatem ten mało duchowo bliski, mało znany w gruncie rzeczy kraj staje się jedynym sojusznikiem i jedynym ogniskiem polskich nadziei. I tu się zaczyna to właśnie w roku 1940, to największe jak dotąd w dziejach zbliżenie obu kultur. Polacy zaczynają na różne sposoby i w różnym celu starać się poznać Wielką Brytanię, poznać Anglików, poznać Szkotów, poznać Walijczyków, poznać obyczaje, prawodawstwo tego kraju. Po co? Młodsi po prostu dlatego, żeby móc być przydatni w armii, w pierwszym korpusie polskim, który na terenie Szkocji zostaje tworzony i który ma być obroną Szkocji na wypadek hitlerowskiej inwazji z morza. Więc trzeba się nauczyć języka, żeby funkcjonować w strukturach armii brytyjskiej. Trzeba się nauczyć rozkazodawstwa brytyjskiego. Trzeba się nauczyć brytyjskiej taktyki wojskowej. Trzeba się nauczyć brytyjskiej broni, którą się odtąd będzie operować. Trzeba się nauczyć komunikacji z tym najbliższym sojusznikiem i sąsiadem na przyszłym polu walki. Inni natomiast, ci, w których wypadku służba wojskowa nie wchodziła w grę, będą chcieli odgrywać jakąś rolę polityczną na przykład, czyli pracować na rzecz wzmacniania tego aliansu brytyjsko-polskiego i podbudowania go na tyle silnych fundamentach, aby on trwał nie tylko do zwycięskiego, jak zakładano dla obu stron brytyjskiej i polskiej, końca wojny, ale także przecież były plany nawet utworzenia po wojnie czegoś w rodzaju, oczywiście nie były to powszechne plany, ale byli zwolennicy takich rozwiązań, utworzenia czegoś w rodzaju Królestwa Polskiego, na którego czele, którego głową będzie jeden z członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Były różne koncepcje, że może to być królestwo powstałe z Federacji Polski i Czech na przykład. To oczywiście wszystko były mrzonki, które przestały być w jakikolwiek sposób prawdopodobne w świetle późniejszych wydarzeń politycznych. Ale byli też ludzie, którzy przybywszy na Wyspy Brytyjskie w tych okolicznościach postanowili wykorzystać tę okazję dla edukacji. Postanowili na przykład skończyć studia dzięki stypendiom oferowanym przez Brytyjczyków, jak wspomniany tu Jerzy Pietrzkiewicz. Byli również tacy, którzy chcieli po prostu poznać i zaznajomić polską społeczność, aktualnie przebywającą na wyspach, z systemem prawnym Wielkiej Brytanii, licząc na to, że ta wiedza pomoże reformować polskie państwo już po zakończeniu II wojny światowej. To byli najczęściej ludzie o sympatiach lewicowych, jak wspominany przeze mnie w książce Mieczysław Scherer, czy z pisarzy Konstanty Pruszyński. Oni mieli nadzieję, że poznanie takie praktyczne, naoczne zasad działania brytyjskiej demokracji, tego, jak mówił Scherer, że tym krajem, który jest monarchią, ale rządzi naród poprzez parlament i to jest właściwie władza, która nie może być w żaden sposób uszczuplona. I to jest władza, która nie generuje żadnych patologii. Liczono po prostu na to, że taki wzorzec państwa o ugruntowanej, niepodważalnej demokracji będzie wzorem dla budowy struktur ustrojowych Polski już wyzwolonej, powojennej.
To bardzo wiele aspektów tutaj poruszył pan profesor. Może skupmy się na reakcjach na przykład Stanisława Balińskiego, wybitnego poety, czy też właśnie Jerzego Pietrzkiewicza, który pisał swoje książki po angielsku i tłumaczenia na polski, to dzisiaj możemy właściwie do nich dotrzeć i trochę o nim powiedzieć. My w naszym regionie niewiele o nim wiemy, choć on właśnie z niego pochodził, a co dopiero reszta kraju. Niedawno utyskiwałam na to, że Tadeusz Nowakowski nie jest dobrze znany, pan profesor mówił, że nie jest tak źle i że dostęp do jego książek jest, ale to jest postać niezwykle wybitna i niby znana, a jednak też nie do końca poznana. Tak więc takie postaci i pisanie o nich jest rzeczą bardzo istotną. Mało tego, bardzo niesamowite reakcje były w kraju na niektóre dzieła. Wspomniany tutaj przez pana profesora wiersz Stanisława Balińskiego, którym on pisze metaforycznie oczywiście, ale to jest naprawdę niezbyt skomplikowana metaforyka o tym, że zyskał drugą miłość, a ta pierwsza miłość romantyczna i piękna, choć nie zapewniająca mu spokoju serca, została w kraju właśnie, a teraz ma drugą miłość. I ten wiersz był interpretowany w Polsce jako wiersz erotyczny, miłosny, znalazł się w antologii polskiej poezji miłosnej w jakimś zbiorze. No to już po prostu szok nastąpił po przeczytaniu tegoż, jak można w ogóle, znając przecież historię w jakimś minimalnym stopniu, coś takiego wymyśleć. Czyli po prostu nawet opacznie były te rzeczy interpretowane w kraju potem.
Łatwo pominąć konteksty, gdy dziś po latach czytamy dość już stare utwory. Ten liryk Balińskiego, zatytułowany O tamtej, to jeden z pierwszych wierszy napisanych po przybyciu Balińskiego na wyspy. Ten wiersz jest próbą poradzenia sobie psychicznego z tą dziwną sytuacją, że utraciło się tę ukochaną Francję, w której dotąd pokładało się wszystkie nadzieje, i to utraciło się w sposób taki, który można nazwać jakąś zdradą, że ta przedstawiana tu jako kochanka, jako kobieta, w domyśle Francja, tak kochana, tak pożądana, jednak zawiodła, jednak okazała się niewierna po prostu. Pojawia się ta druga to jest oczywiście Wielka Brytania, czy węziej patrząc Anglia. Ta druga jest tą, która na pewno nie zdradzi, która dała słowo i go dotrzymała. To jest przypomnienie tego, że Wielka Brytania wypowiedziała zgodnie z porozumieniem sojuszniczym, jakie miała z Polską, wypowiedziała wojnę Niemcom hitlerowskim i zachowała, w przeciwieństwie do Francji, wolę kontynuacji walki. Czyli tutaj ta pewność, że ona, ta druga, daje słowo i go dotrzymuje. Nigdy nie zdradzi, nie jest filuterna, nie jest kapryśna, nie jest lekkomyślna, ale pozostaje jakiś bałagan uczuciowy w głowie podmiotu lirycznego.
No właśnie, bo tam
właśnie
jest
za tą pierwszą
się
tęskni, bo ta pierwsza była, wydawała się bardziej kolorowa, bardziej powabna po prostu. Ta druga jest słabo znana, ona wydaje się solidna, prawdomówna.
Ale nie romantyczna.
Ale nie tak kusząca. No to jest jeszcze pewnie efekt tego, że słabo się ją zna, jak dotąd. Choć Baliński był jednym z niewielu wyjątków, które spośród Polaków przybyłych wtedy do Wielkiej Brytanii, zwłaszcza pisarzy, który miał o kulturze brytyjskiej większe pojęcie niż przeciętny inteligent polski ówczesny. Baliński znał język angielski jako były dyplomata, miał za sobą tłumaczenia poezji angielskiej, był na tyle kompetentny w zakresie historii literatury angielskiej, że pierwszy polski tekst poświęcony tejże historii zlecono napisać właśnie Balińskiemu, także on tu był w sytuacji lepszej. Co do recepcji tego wiersza, czytany prostodusznie uchodzi po prostu za taką zabawkę, taki lekki, niezbyt poważny erotyk. No i taki odbiór ma, gdy się właśnie nie uwzględnia kontekstów historycznych. Ja tam gdzieś wspominam nawet, że w zasobach internetu znalazłem wybór wierszy walentynkowych i tam wiersz Balińskiego też jest publikowany.
No można i tak.
Można i tak, no mój Boże. Łatwo sobie wyobrazić, że ktoś dzisiaj bez jakiegoś szerszego zaplecza literaturoznawczego czy historycznego, czytając stary utwór, po prostu nie widzi kontekstów i odczytuje dobrodusznie, aczkolwiek zupełnie nietrafnie. Natomiast ciekawa historia dalszej ewolucji stanowiska Balińskiego, prawda? Mhm. Gdy Baliński pod wpływem zdarzeń politycznych zaczyna widzieć w Anglikach naród zdradziecki, prawda? Gdy mówi o tym grymasie zdrady, który jest jakby rasową cechą Anglików. To już w późniejszych wierszach oczywiście.
No Churchill tutaj jest następnym kluczem do tej sytuacji. Churchillowi jest tu poświęcony cały, bardzo długi, chyba najdłuższy rozdział w tej książce. No i właśnie, od miłości do rozczarowania, wręcz nawet do złości, bo to przecież Churchill zasiadł z wielkimi tego świata i zgodził się na to, aby w taki, a nie inny sposób, no jak to niektórzy nawet mówią bardzo mocno sprzedać Polskę.
Nie jest to tak jednoznaczne. Ocena Churchilla jest bardziej skomplikowana i nie była tak prosta dla wielu polskich wychodźców wojennych i późniejszych emigrantów. Otóż rzeczywiście, pierwsza faza to są wszystkie nadzieje ulokowane w Churchillu. To jest ten John Bull, symbol, żywy symbol brytyjskości i to jest ten dobroduszny przywódca, który wiedzie nas do walki. To jest nasz największy sojusznik i najważniejszy wróg i przeciwnik Hitlera. I to jest ktoś, w kim wszelkie nadzieje pokładamy. To jest ta pierwsza faza. Potem po Teheranie, a zwłaszcza po Jałcie, no to się zaczyna kruszyć oczywiście. Pojawia się wiele głosów. Churchill nas zdradził. Churchill nie dotrzymał danych nam obietnic. Będzie wiele wypowiedzi gorzkich, także jeszcze w okresie tuż powojennym.
Do dzisiaj są takie.
No oczywiście, ale część z opiniodawców polskich będzie tu przechodzić pewną ewolucję. Lata emigracyjnego bytowania na Wyspach Brytyjskich pozwolą części z nich zobaczyć, że Churchill nie mógł działać zgodnie z własnymi intencjami. Po pierwsze, Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki też, co oczywiste, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone zignorowały zupełnie churchillowski plan uderzenia przez Bałkany i wprowadzenia wojsk alianckich do Europy Środkowo-Wschodniej. Gdyby ten plan realizowano, to miałby większy sens postój drugiego polskiego korpusu w Rzymie, bo z Rzymu przez Bałkany ten korpus by szedł do kraju razem z wojskami brytyjskimi i amerykańskimi. Ale wizja amerykańskiej inwazji na Europę była uparta. W Europie należy wyzwolić jakie miasto? No Paryż oczywiście, bo to będzie propagandowo ważne, bo każdy Amerykanin wie, czym jest Paryż i jaki to symbol, prawda? A kto tam w Ameryce myśli o Bałkanach, o jakiejś Jugosławii na przykład, prawda?
Już tym bardziej o Polsce.
Churchill został więc zmuszony do zaniechania wsparcia antykomunistycznej partyzantki jugosłowiańskiej, do zostawienia na lodzie rezydującego wówczas przy dworze brytyjskim króla Jugosławii. Churchill nie miał sił materialnych ani politycznych, żeby swój plan przeforsować. Potem mogło być już tylko gorzej. I widać to w wypowiedziach byłych żołnierzy drugiego korpusu, weteranów Monte Cassino, takich jak Jan Bielatowicz na przykład, który tuż po wojnie odzywa się na temat Churchilla, mówiąc o zdradzie, mówiąc właśnie o niedotrzymaniu Polakom słowa, a w rocznicę dziesięciolecia Bitwy Kasińskiej już pisze o tym planie uderzenia przez Bałkany i o tym, że ze względu na stanowisko Amerykanów i Związku Sowieckiego Churchill nie mógł tego przeforsować. Ci, którzy zostali w Anglii celem emigracyjnego bytowania, widzieli też zdecydowanie antykomunistyczną postawę Churchilla w latach powojennych. Widzieli też, że Churchill jest właściwie jedynym politykiem Zachodu, który wyraźnie widzi nie tylko to, że nastała zimna wojna, prawda? Zresztą to jego termin, tak jak żelazna kurtyna, jak Bliski Wschód. My, mówiąc o polityce, czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak często mówimy językiem Churchilla. Ale Churchill, jak już dzisiaj wiemy na pewno, marzył nawet o nowej wojnie, o krucjacie antysowieckiej, o wyzwoleniu Europy Środkowo-Wschodniej, już w latach powojennych, do czego nie miał znowu sojuszników, nie miał sił materialnych. Czasem zapominamy, że Wielka Brytania nie dostała niczego za darmo w czasie wojny. Pomoc sprzętową amerykańską dostała za zaciągając olbrzymie długi, które po wojnie musiała spłacać, więc pierwsze lata powojenne w Wielkiej Brytanii to są lata strasznej biedy, reglamentacji żywności i wielkich ograniczeń. I tę ewolucję stanowiska wobec oceny Churchilla widać bardzo dobrze w tekstach pisanych na wieść o śmierci byłego brytyjskiego premiera. Tu bardzo często mamy do czynienia z tekstami wyważonymi, które wspominają o zawiedzeniu polskich nadziei, ale już bardziej łagodną miarę stosują. Bardziej widzą, że właściwie Churchill zrobił tyle, ile mógł, że jego działania nie były jakimiś zaplanowanymi, fałszywymi krokami, oszukańczymi. I takich tekstów będzie dość sporo. Będą też teksty Polaków rozżalonych, nadal rozżalonych, że Churchill nie spełnił polskich nadziei, ale wyrażających zazdrość wobec narodu brytyjskiego, że może on mieć i sławić tak wybitnych przywódców. Bo w końcu w interesie brytyjskim Churchill zrobił wszystko, co było można. A pamiętajmy, że nie był premierem państwa polskiego na obczyźnie, tylko był premierem Wielkiej Brytanii, więc jego podstawowym obowiązkiem było nie dopuścić do inwazji na Wielką Brytanię, w bardzo szybkim tempie rozbudować lotnictwo wojskowe, uzupełniając wszelkie braki, tak żeby Blitz, czyli ten atak błyskawiczny hitlerowski na wyspy, mógł się skończyć niepowodzeniem. No i Churchill to uczynił, prawda? Także ta ocena Churchilla będzie ewoluować, co nie znaczy, że nie będzie także pisarzy polskich zatwardziałych, którzy pogrążą się w nienawiści. No przykładem będzie Lechoń, który porównuje w swym dzienniku Churchilla do bulldoga angielskiego załatwiającego na chodniku potrzebę fizyczną, prawda? Wprawdzie Churchilla często porównywano do bulldoga angielskiego, ale to było w kontekście pozytywnym. Pies tej rasy jest też symbolem Wielkiej Brytanii, to jest też pies Johna Bulla, więc porównania do bulldoga angielskiego stosowane wobec Churchilla na przykład przez prasę brytyjską czasu wojny, także przez prasę polską, to były porównania podkreślające jego waleczność, upór, zadziorność i jednocześnie jakąś taką sympatyczność, ciepło. Lechoń natomiast ma taki uraz do Churchilla, że mówi o szkaradnym podobieństwie, wręcz tożsamości fizycznej byłego brytyjskiego premiera i psa tej rasy w momencie załatwiania fizycznych potrzeb. No to już jest typowy uraz, z którym się nie dyskutuje, bo to już nie jest próba dokonywania jakiejś rzetelnej oceny. To jest odreagowanie urazu.
Szkoda, że Lechoń nie miał pretensji do Amerykanów.
Nie miał. Lechoń nie miał złudzenia. Cały tekst Aut Cezar, Aut Nihil świadczy o tym, że Lechoń zbudował sobie takie naiwne polityczne złudzenia, że oto w powojennej Ameryce będzie się toczył proces, który można by nazwać nowym średniowieczem, jakiegoś odrodzenia religijnego, odrodzenia duchowego i że tak zmieniona Ameryka stanie się źródłem wyzwolenia w późniejszym terminie Europy i świata od komunizmu. Oczywiście były to nadzieje oparte wyłącznie na wierze, nie na jakiejś politycznej analizie. Lechoń po prostu uznał, że Jałta między innymi dowiodła, że kultura europejska w Europie upadła, że może się odrodzić tylko na antypodach i tylko w Stanach Zjednoczonych. Z całą swą siłą, prężnością i z całym swym zapałem wolnościowym. No ale oczywiście Jan Lechoń był osobowością szalenie liryczną, szalenie emocjonalną i trudno byłoby oczekiwać od niego bardziej wyważonych czy bardziej bliskich rzeczywistości.
Rozsądnych po prostu.
Choćby tak, analiz politycznych. W korespondencji swojej Lechoń też reagował, gdy ukazywały się kolejne tomy pamiętników Churchilla. Lechoń reagował bardzo emocjonalnie, próbował namawiać swych przyjaciół, żeby ci namówili generała Andersa w Londynie, by ten namówił cały polski korpus generalski i oficerski do oddawania, odsyłania Churchillowi brytyjskich odznaczeń, które otrzymali w czasie wojny. Nazywał Churchilla pamiętnikarza kłamcą i łotrem. No tu mamy do czynienia z bardzo wyraźnym takim urazem, zacietrzewieniem. To już nawet podzielający pewnym stopniu ten uraz. Korespondenci Lechonia, jak na przykład Kazimierz Wierzyński, nie do końca poważnie te wybuchy lechoniowego gniewu traktowali, co można z korespondencji wyczytać.
Polskie Radio PIK. Literackie spotkania w Polskim Radiu PIK.
Powiedzmy jeszcze o Jerzym Pietrzkiewiczu, bo to jest też, tak jak mówiłam, ważna postać, prawie nieznana. W naszym kraju prawie w ogóle, a w regionie też mało, choć już wiele się zrobiło, aby tę postać upamiętnić.
No, myślę, że przynajmniej w ziemi rodzinnej Jerzego Pietrzkiewicza, prawda? Fabianki i okolice, powiat lipnowski, ziemia dobrzyńska. Tam działa prężnie kilka osób, które tę postać przybliżają, pamięć o niej utrwalają, więc chyba nie jest tak źle. Co do Jerzego Pietrkiewicza, stanowi on dla mnie pewną zagadkę, bo pani wspomniała, że został powieściopisarzem, pisał po angielsku. Tak, ale to już są lata późniejsze, powojenne. Gdy mówimy o okresie wojennym, Pietrkiewicz studiuje, Pietrkiewicz pisze takie propagandowe opowiadania do polskich wydawnictw, zarabiając tym na życie. I Pietrkiewicz uprawia poezję, oczywiście w języku polskim. Mnie tu szczególnie interesowała słynna Sielanka Stołeczna. To już jest utwór powojenny, ale jeszcze wynikający wprost z tego, co Pietrkiewicz prezentuje
w okresie wychodźstwa wojennego. Tu jest wyraźny rozdział tego żywiołu duchowego brytyjskiego i polskiego. Wbrew poprzednim interpretatorom Sielanki Stołecznej, nie czytam jej jako utworu świadczącego o zadomowieniu się Pietrkiewicza w kulturze brytyjskiej. Wręcz przeciwnie, Pietrkiewicz, który jako pisarz brytyjski zrobi karierę i jako uczony brytyjski zrobi karierę, w tym momencie jeszcze uważa, że mentalność Polaków i duchowość Polaków ma rodowód chłopski, jest mentalnością chłopską, natomiast mentalność brytyjska jest burżuazyjną, opartą na kulcie pieniądza i dóbr materialnych. I przedstawia Pietrkiewicz w Sielance te dwa żywioły jako wykluczające się, jako nie mogące właściwie współistnieć. Tu jeden z tych żywiołów musi zniszczyć drugi, tak jak brytyjskość niszczy głównego bohatera Sielanki, doprowadza do jego śmierci. W Sielance widać też przerażenie żywiołem wielkiego miasta, wielkiej metropolii. Pietrkiewicz zakłada, że dla polskiego emigranta, byłego żołnierza z czasów wojny, ten żywioł wielkiego miasta jest toksyczny, jest nie do opanowania, nie do oswojenia, jest całkowicie obcy, degenerujący, druzgocący. Także nie jest to wcale utwór, który, jak dotąd o nim często pisano, dowodziłby tej takiej pogodnej asymilacji. Nie. Ona się dokonywała w osobowości samego autora, w jego planach życiowych. Natomiast widać wyraźnie dogmatyczne założenie, że pierwiastek duchowy kultury polskiej no, jest nie do pogodzenia z brytyjskością. Co zaskakujące dosyć, gdy mowa o człowieku, podkreślmy jeszcze raz, który wydawałoby się tak dobrze się w życie intelektualne brytyjskie wpisał i w kulturę brytyjską, no, stając się jednym z jej współtwórców jako powieściopisarz.
Może przeszedł jakąś metamorfozę z jakiegoś powodu.
Myślę, że to jest jakieś rozdwojenie, prawda? Zupełnie tworzył chyba swą poezję, zupełnie odłączając od tego swoje plany życiowe, swoje losy indywidualne. Miał silne z dawniejszych lat przedwojennych przekonania narodowe, miał silne przekonania o właśnie chłopskości jako najbardziej cennym składniku polskiej kultury i w tej na wskroś nowoczesnej, przemysłowej Wielkiej Brytanii, zwłaszcza tej olbrzymiej metropolii, jaką był Londyn, nie widział dla takiej duchowości miejsca. Myślę, że Pietrkiewicz pod tym względem jest pisarzem dość zagadkowym, dlatego że on miewał też swoje teorie i uniesienia mistyczne. To nie było do końca racjonalnie ogarnięte i stąd w jego poezji wiele takich zagadek w świetle jego drogi życiowej, w zestawieniu z jego drogą życiową. Tak mi się wydaje. No ale były też postawy inne, prawda? Były też postawy, które tutaj prezentuję na przykładzie Stefanii Kosowskiej, takiego patriotyzmu emigracyjnego, który staje się zarazem patriotyzmem londyńskim. W pewnym momencie autorka dochodzi do wniosku, że no pal licho to nieszczęście Polski, ale mam już tyle lat, że okazuje się, że żyję w Londynie dłużej niż żyłam w kraju. Jak mogę na co dzień udawać, że to jest dla mnie obce miasto, prawda? Jak mogę udawać, że jakiś Radom czy Piotrków będzie nadal bliższy mojemu sercu niż to miasto, w które wrosłam, które zaspokaja moje wszelkie potrzeby życiowe i duchowe, w którym mam na przykład możliwość zobaczenia, poznania tego, co w Warszawie już nie istnieje, na przykład polskojęzycznej dzielnicy żydowskiej, prawda? W którym mam całkowitą pewność, że jestem emigrantem politycznym, ale traktowanym jako mieszkaniec, jako Londyńczyk, jako osoba tutejsza. Jestem pod parasolem całego majestatu prawa brytyjskiego, mam tu wszelkie warunki twórcze i rozwojowe. I tutaj dość odważnie Kosowska pośrednio wytyka niektórym polskim publicystom, pisarzom fałsz, obłudę, bo przecież byli tacy, którzy przywykłszy do życia londyńskiego i jakoś urządziwszy swoje życie w brytyjskiej metropolii, w wypowiedziach oficjalnych oczywiście deklarowali, że głównym ich zajęciem to jest to, że kilka godzin dziennie dają się zżerać tęsknocie właśnie za jakimś Piotrkowem czy Łowiczem. Tu nieco humorystycznie, ale przecież i poważnie Kosowska sugeruje fałsz takiej postawy. Podobnie jak Karol Zbyszewski, który w swojej rozrywkowej powieści przedstawia takich trochę urzędowych, w cudzysłowie, obłudników polskich, którzy organizują w Londynie obchody rocznicy bitwy pod Legnicą i całkiem poważnie mówią o tym bez cienia refleksji nad śmiesznością swojej postawy, że teraz ich misją będzie wytłumaczyć ogrom wkładu polskiego w dzieje Europy, którego dowodzi właśnie rezultat bitwy pod Legnicą. No to jest oczywiście groteskowe i Zbyszewski, który podobnie w znakomity sposób wykorzystuje w swym takim rozrywkowym pisarstwie polskie stereotypowe widzenie Anglików i przedstawia Anglików właśnie z humorem, nutą często takiej ciepłej złośliwości, jeżeli można takiego określenia użyć, ale równocześnie przeciwstawia im, jak to nazywa, takich polskich emigrejtanów, czyli rejtanów emigracyjnych, prawda, którzy gdy tylko wypowiadają się publicznie, zawsze muszą zaznaczyć, że ach owszem, no żyją w Anglii, ale panie, co to za życie, ja tu 24 na dobę cierpię za Polskę, prawda, i tęsknię. A więc i takie postawy w ciągu tych lat powojennych się wyklarowały. Myślę, że interesującym jest ich przypomnienie, zwłaszcza, że chyba już nie będzie powodu, żeby tego rodzaju tak silne zbliżenie obu kultur, brytyjskiej i polskiej, się dokonało, no bo oczywiście są inne warunki historyczne. Nie ma właściwie emigracji, jest migracja zarobkowa, która nie ma żadnych ograniczeń w kontaktach z krajem, prawda, która jeżeli czasem przeżywa jakiś zawód i ma o coś żal, pretensje do Brytyjczyków, to w ostatnich latach zwłaszcza intensywnie, to z powodu tej ciężkiej lekcji, którą przyszło obecnej migracji na wyspach odrobić, bo Polacy współcześni nie przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii ze świadomością, że obywatel Europy Środkowo-Wschodniej jest z punktu widzenia bardziej daleki kulturowo dla Brytyjczyka niż przybysz na przykład z Jamajki. Bo dla Brytyjczyka każdy, kto przybywa z kraju, który kiedyś należał do Imperium Brytyjskiego, jest bliższy duchowo i bardziej, że tak powiem, brytyjski niż ktoś tam, kto przybył zza niedawnej żelaznej kurtyny z kraju, o którym nie za wiele wiadomo, prawda? I tutaj jest jakieś źródło niektórych polskich rozczarowań współczesnych, ale to są oczywiście już zupełnie inne zagadnienia i zupełnie inne problemy niż te, o których traktuje książka, o której mówimy.
Myślę sobie, że bardzo ciekawe byłoby po latach poczytać sobie to, co ewentualnie by napisali Polacy na emigracji, dzisiaj w Wielkiej Brytanii. Powstają filmy, na przykład był taki serial Londyńczycy, prawda, który dokładnie pokazywał to, w jaki sposób Polacy się tam próbują wtopić w ten angielski żywot. Tylko dzisiaj już nie ma, tak jak pan profesor powiedział, emigrantów, poetów, artystów.
Tak, to już nie jest emigracja, to jest migracja. To jest migracja. Upieram się przy tym rozróżnieniu.
Tak, absolutnie. W związku z tym nie mamy takich ludzi, którzy by to w jakiś sposób opisali, a ci, którzy tam zostaną, zasymilowali się, to myślę, że nie będą w ogóle mieli takich problemów i w jakiś tam sposób sobie tęsknią, ale przecież mogą każdym samolotem przylecieć i sobie pokontemplować tę swoją ojczyznę i zabrać wspomnienia do Anglii. Tak więc rzeczywiście ta sytuacja jest niepowtarzalna, tym bardziej książka jest niepowtarzalna i to, co w niej pan profesor zdołał zgromadzić. Ja bardzo dziękuję za tę książkę, bo była dla mnie zaskoczeniem pod wieloma względami i na pewno bardzo dużo luk w mojej wiedzy się pokazało, kiedy tę książkę przeczytałam, to znaczy one teraz są już zasypane, ale rzeczywiście nie wiedziałam o bardzo wielu rzeczach, tak więc dziękuję pięknie za tę książkę i myślę, że warto bardzo polecić Państwu, bo to jest oczywiście wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale to nie znaczy, że jest ta książka hermetyczna, bo to już ja wspomnę, bo panu profesorowi nie wypada przytaknąć, ale wszystkie jego książki, które do tej pory czytałam i ta kolejna też, jest dowodem na to, że chcę zainteresować nie tylko filologów, nie tylko specjalistów swoją książką, ale również wszystkich innych ludzi, którzy się interesują i historią, i literaturą. Jest napisana w sposób bardzo przystępny, a jednocześnie naukowy. To jest bardzo rzadka cecha, ale to jest właśnie jedna z cech, która została, myślę, wyniesiona z mistrzowskiej szkoły profesora Artura Hutnikiewicza. Kończymy już program, ale chociaż słowo chciałabym powiedzieć dzisiaj o mistrzu pana profesora, czyli Arturze Hutnikiewiczu, u którego zresztą pisał pan doktorat.
No cóż, o panu profesorze Hutnikiewiczu
można mówić
dużo więcej niż parę słów.
Absolutnie się omawiamy już na to spotkanie, panie profesorze, tak? Daję pan słowo, że o profesorze Hutnikiewiczu powiemy w osobnej audycji, ale dziś właśnie wspomniałam
ten styl. Jeden z tych mistrzów rzeczywiście humanistycznego pisania dla ludzi, nie dla wąskiego grona specjalistów, ale oczywiście nie mam na myśli pisania jakiegoś kosztem uchybień naukowych.
Absolutnie.
Boże. Właśnie łączenie tych dwóch postaw uczonego, który musi prowadzić jakiś dyskurs objęty pewnymi rygorami i pisarza, który ma jakąś wizję potencjalnego czytelnika własnej pracy i dla takiego czytelnika ją komponuje, pisze. Tutaj można było mówić o absolutnym mistrzostwie i wieloletnie powodzenie poszczególnych prac naukowych profesora Hutnikiewicza.
Niekończące się wręcz, bym powiedział.
Jest najlepszym tego dowodem. Ja bym chciał tylko, jeśli pani pozwoli na zakończenie, zwrócić uwagę na pewną rzecz i zarazem podziękować. Okładka tej książki. Okładka, którą zawdzięczam panu Jaruszewskiemu, wicedyrektorowi wydawnictwa naukowego UMK, który miał mi przedstawić kilka potencjalnych projektów okładki. Pierwszy przedstawił ten, no i to był rzeczywiście strzał w dziesiątkę, dowodzący, że projektodawca okładki książkę na etapie prac wydawniczych przeczytał i wymyślił okładkę, która podkreśla podstawowy problem, podstawowe zagadnienie tej książki. Powiem państwu, że mamy do czynienia z archiwalnym zdjęciem z któregoś z lotnisk w Wielkiej Brytanii. Myślę, że to może być Luton, ale oczywiście pewny nie jestem. Z tych lotnisk, które w czasie Blitzu pełniły funkcję baz RAF-u, skąd latano bronić Londynu i zapobiegać nalotom nad kanał. I zdjęcie przedstawia kobietę, dziewczynę w mundurze Polskiej Pomocniczej Służby Kobiet z tą naszywką Poland na ramieniu. Ona widać ma jakąś przerwę w służbie, leży na murawie lotniska. Pogoda jest chyba wyborna, słońce grzeje. I cóż ta dziewczyna w tym czasie wolnym robi? Studiuje słownik angielsko-polski. Ona się po prostu uczy angielskiego. To jest ten moment i to jest ta postawa ludzi tamtego czasu, o których tu chciałem pisać.
Tak, rzeczywiście, przepięknie pan profesor odmalował tę okładkę, która jest ważna i tak jak pan powiedział, oddająca istotę sprawy. Proszę państwa, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko bardzo, bardzo serdecznie zarekomendować państwu lekturę książki profesora Wacława Lewandowskiego Oswoić Wyspy, Wielka Brytania i Brytyjczycy w piśmiennictwie polskiego wychodźstwa wojennego i drugiej emigracji, wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo pięknie dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję.
Pan profesor Wacław Lewandowski, dyrektor Instytutu Literatury Polskiej UMK i kierownik Zakładu Polskiej Literatury Współczesnej. Tegoż był dzisiaj moim państwa gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję
i
bardzo.
I umawiamy się na Hutnikiewicza. Mam nadzieję, że niedługo to się spełni. Dziękuję pięknie.
Literackie spotkania w Polskim Radiu PIK.
szepczą się na odległość, pragną się przez sen na odległość kochać uczą się. Wypijmy za nich krople łez, skrawki słów, resztki sen. Rozbitkowie z różnych wysp, tylu ich jest, tyle nas jest, nieparzystych nie wiem. Wypijmy za nich krople łez. Wypijmy.